Drodzy bracia i siostry, jak daleko rozciąga się Boża opieka nad nami? Jak wcześnie ona się zaczyna? Wiem, że nie wyczerpię tematu, ale chciałbym dzisiaj pokrótce omówić Psalm 71, który w Biblii Warszawskiej jest opatrzony tytułem Prośba o opiekę w starości. Oczywiście pamiętamy, że te tytuły w różnych Bibliach, nadtytuły czy śródtytuły są od wydawców. W Piśmie Świętym oryginale nie ma takich, tylko po prostu dla ułatwienia, dla podziału treści są dodane, ale uważam, że ten jest bardzo trafny. I Psalm 71 byśmy sobie pokrótce omówili, aby rozważyć, czego się z niego uczymy. Przeczytamy na początek go, a potem omówimy. W Tobie, Panie, pokładam ufność, niech nigdy nie będę zawstydzony. Według swej sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól. Nakłoń ku mnie ucha i wybaw mnie. Bądź mi skałą schronienia, gdzie zawsze mogę uciec. Przykazałeś, aby mnie wybawiono, bo Ty jesteś moją skałą i twierdzą. Mój Boże, wyzwól mnie z ręki niegodziwego, z ręki przewrotnego i ciemiężyciela. Ty bowiem jesteś moją nadzieją, Panie Boże, moją ufnością od młodości. Ty byłeś pod moją podporą od narodzin. Ty mnie wyprowadziłeś z łona mojej matki. W Tobie zawsze będzie moja chwała. Dla wielu jestem jakby cudem, lecz Ty jesteś moim potężnym schronieniem. Niech moje usta będą pełne Twojej chwały, Twojej sławy przez cały dzień. Nie odrzucaj mnie w czasie starości. Gdy ustanie moja siła, nie opuszczaj mnie. Moi wrogowie bowiem mówili przeciwko mnie, a ci, którzy czyhają na moją duszę, wspólnie się naradzają, mówiąc: Bóg go opuścił, gońcie go i schwytajcie, bo nie ma nikogo, kto by go ocalił. Boże, nie oddalaj się ode mnie. Mój Boże, pośpiesz mi na pomoc. Niech się zawstydzą i zginą przeciwnicy mojej duszy. Niech się okryją hańbą i wstydem ci, którzy szukają mego nieszczęścia. Ja zaś zawsze będę ufał i jeszcze bardziej pomnożę Twoją chwałę. Moje usta głosić będą Twoją sprawiedliwość i Twoje zbawienie przez cały dzień, choć nie znam ich miary. Pójdę w wielkiej mocy Pana, Boga, będę wspominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, uczyłeś mnie od mojej młodości i dotąd głoszę Twoje cudowne dzieła. Dlatego i w starości, gdy będę już siwy, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o Twojej mocy temu pokoleniu i wszystkim potomkom o Twojej potędze. Twoja sprawiedliwość, Boże, jest wywyższona. Czynisz wielkie rzeczy, Boże, któż jest podobny do Ciebie? Zesłałeś na mnie wielkie i ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębi ziemi znów mnie wydobędziesz. Pomnożysz moje dostojeństwo i znowu mnie pocieszysz. A ja na instrumentach muzycznych będę wysławiać Ciebie i Twoją prawdę, mój Boże. Będę Ci śpiewał z harfą, święty Izraela. Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał i moja dusza, którą odkupiłeś. Również mój język będzie głosił przez cały dzień Twoją sprawiedliwość, bo okryli się wstydem i hańbą ci, którzy szukali mego nieszczęścia. Ten psalm jest bardzo charakterystyczny, drodzy, bo on szczególnie dotyczy opieki Bożej nad człowiekiem. Zaczyna psalmista od tego, że właśnie w Bogu pokłada swoją ufność. Prosi o to, żeby nigdy nie był zawstydzony. Jeśli chodzi o pokładanie ufności, to Bóg jest najbardziej godny zaufania ze wszystkich, ponieważ człowiek bywa zmienny, człowiek nieraz nie dotrzymuje słowa, człowiek bywa zawodny, natomiast w Bogu można całkowicie położyć ufność. On nie zawiedzie i psalmista prosi, niech nigdy nie będę zawstydzony. Kiedy tak sięgniemy do listu do Rzymian, 10 rozdział, werset 11, to zauważymy, że w liście do Rzymian, 10 rozdziale, wersecie 11, powiedziano: każdy, kto w Niego, to znaczy w Pana Jezusa, wierzy, nie będzie zawstydzony. Piękne myśli, rzeczywiście, kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie zawstydzony. Także możemy liczyć na to, że nie zawiedziemy się. Psalmista prosi, żeby Bóg według swojej sprawiedliwości go ocalił i wyzwolił. Zastanawiająca myśl. Spodziewalibyśmy się, że według Bożej łaskawości Bóg może człowieka wyzwolić czy ocalić. Ale Boża sprawiedliwość polega też na tym, że Bóg jest wierny wobec tych, których powołuje. Jego sprawiedliwość wymaga od niego On sam od siebie tego wymaga, żeby nie zostawić swojego sługi bez pomocy. Także nawet w prawie świeckim jest coś takiego, że nieudzielenie pomocy komuś w jakimś nieszczęściu, w potrzebie, w wypadku jest karane jako przestępstwo. I Pan Bóg daje nam taki wzór, że On także jest sprawiedliwym i nie zostawi bez pomocy swego sługę. I tutaj prosi psalmista, żeby Bóg był dla niego niejako skałą schronienia, gdzie zawsze mogę uciec. Prosił, aby mógł znaleźć ochronę u Boga. Ale był przekonany, Bóg mu dał takie przekonanie przez Ducha Bożego, że na pewno zostanie wybawiony, bo mówi, przykazałeś, aby mnie wybawiono. Czyli jakby wolą Bożą było to, że zostanie ochroniony w taki czy inny sposób. I miał powody, żeby się obawiać, bo mówi, że zagrażała mu ręka niegodziwego, jak mówi werset 4. To słowo hebrajskie bywa tłumaczone też na bezbożny. To znaczy, zagraża mu ktoś zły, nazywa też tę osobę osobą przewrotną i ciemiężycielem. Przewrotny to wiemy ktoś taki nieprawy, ktoś, kto potrafi zachowywać się bardzo fałszywie i w sposób występny. Ciemiężyciel to ktoś, kto gnębi, także rzeczywiście miał powody do obaw psalmista. Jeżeli my się zastanowimy nad naszą sytuacją, to kto szczególnie dla nas jest dzisiaj niegodziwy, przewrotny i ciemięski? Wiadomo, szatan i jego demony, zbuntowani aniołowie i ich przywódca. Oni pragną naszej zguby. Oni też się posługują ludźmi o charakterze diabelskim, którzy im służą. A czasami mogą się posłużyć nawet ludźmi, którzy nie są najgorsi, ale w jakiś sposób dadzą się diabłu manipulować. Niedawno słyszałem historię, jak człowiek, który miał problem alkoholowy, bardzo brzydko się zwrócił do naszej siostry chrześcijanki, a potem ją się opamiętał i ją bardzo przeprosił. To znaczy, że sam mówi, nie wiem, co we mnie wstąpiło. A my wiemy, co wstępuje nieraz człowieka, czy raczej kto. Także to są poważne sprawy. Także mamy też przeciwników, ale podobnie jak psalmista możemy mówić, że on jest naszą nadzieją. Że Bóg jest naszą nadzieją i to od młodości, jak mówi werset 5. Wręcz od narodzin psalmista stwierdza, że Bóg go wyprowadził z łona matki. Ja wierzę, że Bóg też kształtuje człowieka w łonie matki i po prostu od poczęcia opiekuje się nami. Dlatego zawsze powinniśmy go wychwalać. O nim zawsze powinna mówić nasza pieśń pochwalna. To jest cudowne, że od łona matki Bóg się nami opiekuje. I rzeczywiście tak jest. Gdy wspomnimy na wydarzenia naszego życia, gdy prześledzimy naszą przeszłość, stwierdzimy, że wielokrotnie Bóg nas wybawiał nawet z różnych trudnych sytuacji. Ja muszę powiedzieć, że nawet jak byłem nienawrócony, to już Bóg na mnie położył swoją rękę, już mnie jakoś prowadził i uchronił mnie od wielu niebezpieczeństw. A było ich sporo, chociażby kiedyś zostałem pobity i to poważnie i ten człowiek mi groził, że nie wyjdę stąd żywy, gdzie było to w Toruniu przy ulicy Mickiewicza, więc groźna sytuacja, ale Bóg sprawił, że pojawili się ludzie i mi udzielili pomocy. Kiedyś starszy ode mnie kolega zaproponował mi twarde narkotyki i czerwona lampka się u mnie zapaliła. Myślę, że Bóg nade mną czuwał, że nie wziąłem tego. Czuwał nade mną nawet jeszcze jak byłem nienawrócony, żeby mnie uchronić od różnych niebezpieczeństw, które mogłyby zniszczyć moje życie. I jestem wdzięczny Bogu. Myślę, że każdy z was mógłby przytoczyć ze swojego życia takie świadectwa, jak to Bóg nad wami czuwał. I dlatego werset 7 w Biblii Warszawskiej jest powiedziane, byłem jak dziwoląg dla wielu. Hebrajskie słowo oznacza znak, cudowny znak, dziw, coś dziwnego. I rzeczywiście niejednokrotnie starzy znajomi jacyś uważają nas za jakieś trochę takich dziwnych, czy nietypowych, czy wyróżnionych przez Boga. Mój kolega, muzyk zespołu Kult niedawno do mnie napisał, no my to ciebie uważamy za wyróżnionego, celowo nie używam słowa wybrane. Po prostu widział, że jakby coś się stało w moim życiu, że nagle wypadłem z tego środowiska, fanów rocka i z tych festiwali, z tego wszystkiego, i muzyków, i jakby no, zostałem oddzielony od tego. Nie to, że ja się wywyższam nad nim w żaden sposób. Nie uważam się za lepszego człowieka, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że Bóg położył na mnie rękę, powołał mnie do służenia mu. Ja nie mówię, ja nie wiem, co się jeszcze z nimi stanie, co będzie, jak, czy będą służyć Bogu, czy nie. Ale fakt, w każdym razie Bóg na mnie położył swoją rękę i powiedział, dość już tego muzykowania. Teraz zacznij inne życie. I rzeczywiście tak było. I stałem się takim dziwem dla nich, dla tych kolegów, może nawet i dziwolągiem. W każdym razie wielu z nas może potwierdzić to. Był kiedyś taki film o człowieku mieszkającym w małym miasteczku, który był takim małomiasteczkowym pijaczkiem, aż w pewnym momencie zainteresował się astronomią i kupił sobie teleskop. I przestał pić z tymi kolegami. I pamiętam, taka historia była, gdzie oni patrzą na niego i mówią, stracony człowiek. I tak nieraz, jeżeli chodzi o kontekst chrześcijański, niektórzy nasi starzy znajomi mogą uważać, że no jakimś dziwolągiem się stał ten człowiek. Po prostu coś się z nim stało. Także rzeczywiście możemy wzbudzać jakiś podziw, być też cudownym znakiem dla niektórych jakiegoś wybawienia. Jeżeli Bóg nas ocalił na przykład od jakiegoś wypadku czy choroby, możemy być świadectwem dla innych. Dalej czytamy, niech moje usta będą pełne Twojej chwały, Twojej sławy przez cały dzień. Ktoś powie, jak to możliwe, przez cały dzień sławić Boga? A przecież pracę mamy, obowiązki domowe, inne. Ale można, można, naprawdę można. Nawet w duchu, nawet krótkie uwielbienie. Panie, chwała Ci, czy Panie Jezu, zmiłuj się, albo Boże Ojcze, bądź uwielbiony. Krótkie jakieś nawet westchnienia do Boga, nawet kiedy jesteśmy zajęci. Można wielbić Boga cały dzień. Można nawet zmywając naczynia, czy wykonując jakieś inne prace, włączyć pieśni i śpiewać sobie w domu, tak? Także wiele jest możliwości. W każdym razie możemy też wielbić Boga, a mamy za co? Że prowadził nas od łona naszych matek i doprowadził aż dotąd. I psalmista prosi, nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie moja siła, nie opuszczaj mnie. Czyżbyś spodziewał się, że Bóg go opuści? Po prostu tak prosi z takiego trochę niepokoju, bo dalej będziemy czytać, jak wrogowie mu zagrażali. Ale prorok Izajasz w 46 rozdziale zapewnia, że Bóg nie opuści swoich sług także w starszym wieku. Izajasza 46 rozdział, 3 i 4 werset. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela, których noszę od łona, których piastuję od urodzenia. Aż do waszej starości ja jestem ten sam i aż do siwizny będę was nosić. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę. Ja mówię, będę was nosił i was wybawię. Piękne to jest właśnie, że Bóg obiecał opiekować się swoimi sługami aż do starości. To jest obietnica, owszem, dla ówczesnych Izraelitów oddanych Bogu, ale w Kościele ona także ma swoje pełne zastosowanie, tym bardziej, że my już znamy Pana Jezusa, znamy Mesjasza i obietnica ta została wzmocniona przez apostoła Pawła, na przykład w liście do Filipian, 1 rozdział, werset 6, będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Bóg rozpoczął z nami, Bóg prowadzi nas i dopełni tego do końca. Także Bóg zapłacił zbyt wielką cenę za nasze zbawienie, żeby nas teraz tutaj porzucić, tak? On po prostu swoje dzieło ceni. Ale psalmista mówi, moi wrogowie mówili przeciwko mnie, a ci, którzy czyhają na moją duszę, wspólnie się naradzają, mówiąc, Bóg go opuścił, gońcie go i schwytajcie, bo nie ma nikogo, kto by go ocalił. W starszym wieku, wiadomo, człowiek może czuć się czasem słabszy, może czuć się bardziej zagrożony. Też są zagrożenia w postaci podszeptów diabelskich. Niektóre osoby na starość zaczynają powątpiewać. Zaczynają ulegać jakiemuś zwątpieniu, jakimś dziwnym poglądom, pomysłom. Jest takie zagrożenie właśnie. Kiedyś byłem na kolegium pastorów i zaproszono pastora emeryta, starszego wiekiem brata, powiedział, wiecie co, przeszedłem na emeryturę, i myślałem, że będę sobie dobrze po chrześcijańsku żyć. A właśnie nawet tutaj w starości znalazłem się nad przepaścią. Tak powiedział ten starszy brat. A więc po prostu różne pokusy diabeł może podsuwać, więc musimy wzywać Boga tak jak on w wersecie 12. Boże, nie oddalaj się ode mnie. Mój Boże, pośpiesz mi na pomoc. Niech się zawstydzą i zginą przeciwnicy mojej duszy, on się modli. Niech się okryją hańbą i wstydem ci, którzy szukają mego nieszczęścia. No, my w aspekcie nowotestamentowym, w aspekcie krzyża, w aspekcie łaski nie modlimy się o to, żeby kogoś, kto nas nęka, dosięgło nieszczęście. Mamy miłować naszych nieprzyjaciół, modlić się za tych, którzy nas prześladują. Jak mówi 5 rozdział Ewangelii Mateusza od 44 wersetu w górę. Ale jest też prawdą, że przeciwnicy psalmisty byli przeciwnikami Boga. I niektórzy komentatorzy mówią, że on raczej prorokuje, co się z nimi staje, niż im zło rzeczy. W każdym razie wypowiada się w wersecie 14, ja zaś zawsze będę ufał i jeszcze bardziej pomnożę Twoją chwałę. Czy faktycznie można pomnożyć chwałę Bożą? Nie, to w tym sensie, że jeszcze większą chwałę Mu będzie oddawał w swoim życiu, bo chwała Boża się ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza, tylko uwielbienie dla Boga może być bardziej intensywne, bardziej gorliwe. Niedawno byliśmy z Grażynką w jednym kościele w Toruniu chrześcijańskim i tam dziewczynka tak śpiewała, tak chwaliła Boga, aż byłem zdziwiony, jak dziecko potrafi uwielbiać Boga. Rzeczywiście z ust niemowląt i ssących jest uwielbienie. Kiedyś tam w tym samym kościele widzieliśmy chłopców, jak pięknie, jak gorliwie śpiewali, tacy mali chłopcy. No myślę, że my też z całego serca powinniśmy uwielbiać Boga. I nie tyle zwiększymy Jego chwałę, tylko my będziemy oddawać Mu większą chwałę. I teraz mówi, moje usta głosić będą Twoją sprawiedliwość i Twoje zbawienie przez cały dzień, choć nie znam ich miary. To jest dla nas cenna lekcja. Możemy nie rozumieć miary Bożej sprawiedliwości, Bożego zbawienia. Możemy nie ogarniać tego rozumem, ale powinniśmy Boga za to chwalić. Czasami pokusą chrześcijan jest zbytnie intelektualizowanie, pójście w taką uczoność. I czasami w niektórych zborach jest głoszone takie suche słowo, rozumne bardzo, ale bardzo suche, bez ducha, nie skłaniające do uwielbienia. Kiedyś brałem udział w takim studium biblijnym, w którym wszystko było pięknie tłumaczone i z greki i w ogóle, ale nic tam praktycznego nie było. Po prostu nie było mówione, jak to ma wpływać na nasze życie. A tymczasem możemy nie rozumieć pewnych rzeczy, możemy do końca nie ogarniać i nie ogarniemy. Ale mamy Boga uwielbiać, pomimo że nie znamy miary tego, pomimo że nie potrafimy tego do końca zmierzyć. Pokusą czasem teologów jest to, że próbują wszystko do końca wyjaśnić. A czasami trzeba powiedzieć po prostu, nie wiem, po prostu skromnie. Nie wiem do końca, jest to pewną tajemnicą. Nie lubimy słowa tajemnica, bo kojarzy to nam się z jakimś mistycyzmem, tajemniczością. W Kościele katolickim często mówi się o tajemnicy, czy prawosławnym, tych tradycyjnych wyznaniach. Ale jest tajemnica, jest miejsce na tajemnicę. Można powiedzieć, że i Boga do końca nie potrafimy zgłębić, a już zamknąć Go w pudełku i w naszym rozumku nie potrafimy. Po prostu jest większy i wspanialszy, niż potrafimy to sobie wyobrazić. Możemy omawiać Jego przymioty, Jego atrybuty, Jego chwałę, Jego wspaniałe zalety, Jego cudowne cechy, dzieła, ale nie wyczerpiemy tego. Nie wyczerpiemy. Po prostu będziemy uwielbiać Go bez końca. Dlatego uwielbienie jest najlepszą postawą, a nie próba rozgryzienia tego do końca. Co nie znaczy, że nie należy badać, nie należy zgłębiać, zastanawiać się, ale niech to badanie prowadzi nas do uwielbienia. Psalmista mówi dalej według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, pójdę w wielkiej mocy Pana Boga, będę wspominał tylko Twoją sprawiedliwość. Werset 16. To jest bardzo ciekawe, że czasami próbujemy coś zrobić we własnej mocy, o własnych zasobach, o własnych pomysłach. I zdarzają się całe jakieś nawet spotkania chrześcijańskie, całe konferencje, które są organizowane po prostu czysto po ludzku. No bo jest taka możliwość, mamy sponsora i ten sponsor nas odwiedzi, to niech coś powie, Tak po ludzku jest organizowane. Nie było modlitwy, nie było szukania Boga, czy Bóg otwiera tutaj bramę dla tej sprawy. A chodzi o to, żeby pójść w wielkiej mocy Pana Boga, żeby to było od Boga, żeby dana konferencja, dane przedsięwzięcie, dana ewangelizacja była wymodlona. Pamiętam taką rzecz, bo to co roku się zdarza, kiedy organizujemy konferencje dla świadków i byłych świadków, które nie są zwykłymi konferencjami, bo tam się ludzie nawracają, jeśli nie bezpośrednio na nich, to słuchając też przez internet, także to nie są obojętne dla świata duchowego konferencje, to zawsze przed tymi konferencjami wszyscy prawie bracia mają kłopoty. Jak nie w domu coś się dzieje, to w pracy. Ciągłe jakieś przeszkody. No bo co, diabeł się cieszy, jak mu się wyrywa owieczki i przenosi do Królestwa Bożego? Na pewno nie. Dlatego jak w wielkiej mocy Pana pójdziemy, będziemy napełniać się Duchem Świętym, to będziemy owocni. To będziemy naprawdę owocni. I wielu mężów Bożych, takich ewangelistów, zaświadczyło, że ich służba była początkowo nieowocna, dopóki nie doświadczyli takiego prawdziwego spotkania z Bogiem. Dopóki nie nawiedził ich Duch Święty. To jest bardzo ważne. Temat Ducha Świętego jest zaniedbany i niektóre społeczności i kościoły zaniedbujące temat Ducha Świętego doświadczają takiej suchości, oschłości duchowej. Na przykład niektórzy stwierdzają, że na te całe lata nauczania, które słyszeli, to teraz, jak usłyszeli takiego brata Zaka Punena, czy innego takiego mówcę, który mówi z ducha, to po prostu otworzyły się im oczy, że oni teraz dopiero poznają Pana Jezusa. Bo po prostu ten brat mówi żywe słowo. I bardzo wszyscy tego potrzebujemy. To nie chodzi o to, żeby wartościować, kto lepszy, kto gorszy, ale po prostu, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się pozbierać i naprawdę szukać tej mocy od Boga, żeby w duchu i w mocy głosić Słowo Boże. I dawać też świadectwo, bo nie każdy z nas będzie głosicielem Słowa Bożego, a każdy z nas może dać świadectwo swego nawrócenia. Żeby to było żywe świadectwo, żeby to było takie aktualne, ciągle autentyczne. I psalmista mówi: Boże, uczyłeś mnie od mojej młodości i dotąd głoszę Twoje cudowne dzieła. To jest piękne. Bóg uczy człowieka już od jego młodości. To tak psalmista tutaj doświadczał i aż do tej chwili głosił dzieła Boże. I najlepszym nauczycielem, drodzy, jest Bóg. W Księdze Hioba jest jeden z moich ulubionych wersetów, 36 rozdział, werset 22. Oto Bóg jest najwyższy w swojej potędze. Któż może tak nauczyć jak On? A Biblia Warszawska mówi, gdzieś jest taki wychowawca jak On. Wspaniale Bóg uczy, wspaniale Bóg kształtuje człowieka od młodych lat. Nieraz ludzie mi dziękują za jakieś kazanie, ale ja mówię, no to Bóg był moim nauczycielem, On mnie wychowywał, On mnie uczył i ja Jemu zawdzięczam to, że cokolwiek umiem. Także to jest po prostu taka prawda. On jest naszym wychowawcą najlepszym i kształtuje nasze serce. Kształtuje nas przez doświadczenia, poucza nas przy czytaniu słowa, czasem przez innych ludzi też. Ważne, żeby dalej głosić Słowo Boże, nie ustawać. Głosić dzieła Boże, opowiadać innym o Bogu. Zaskoczyła mnie taka siostra z Jastrzębia Zdroju, mówi tak. Rok ma 365 dni. Jak mogłabym jednego dnia nie wspomnieć o moim oblubieńcu, o moim Panu Jezusie? Każdego dnia powinnam mówić komuś, chociaż jednej osobie o nim. To 365 osób w roku usłyszy o moim Zbawicielu. Skoro to jest mój ukochany oblubieniec, to jak mam nie mówić o nim? No taka mniej więcej myśl była. No, zaskoczyła mnie taką gorliwością. No w każdym razie jest prawdą, że warto nie ustawać i dzielić się naszym Zbawicielem i Ewangelią. Ale psalmista mówi, dlatego i w starości, gdy będę już siwy, nie opuszczaj mnie Boże, aż opowiem o Twojej mocy temu pokoleniu i wszystkim potomkom o Twojej potędze. Dzieci i wnuki powinny usłyszeć od dziadków, od rodziców o Bogu, o Panu Jezusie, o ich drodze, żeby nie było tak, że kolejne pokolenie to będą niewierzący, tak? Bo to jest niebezpieczeństwo i to zdarza się w rodzinach chrześcijańskich. Na przykład pewnego znanego brata kaznodziei wspaniałego w Stanach Zjednoczonych drwi z Biblii, z chrześcijaństwa, więc to nie są takie lekkie sprawy. I czytamy, że Boża sprawiedliwość jest wywyższona, czyni Bóg wielkie rzeczy. Boże, któż jest podobny do Ciebie? No odpowiedź jest oczywista, że nikt. Bóg czyni wielkie dzieła i w aspekcie nowotestamentowym możemy powiedzieć więcej o tych wielkich dziełach. Przyjście na świat cudowne Syna Bożego, wcielenie. Jego służba cudowna, 3,5 roku, uzdrawianie, wskrzeszanie umarłych, wypędzanie demonów. Głosił słowo z mocą, nie jak uczeni w piśmie i faryzeusze. Moc towarzyszyła jego służbie. I więcej, później umarł na krzyżu Golgoty, przekazał prawdziwą wcześniej naukę o Bogu z pierwszej ręki, umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał trzeciego dnia, a później wstąpił do nieba, zasiada po prawicy Bożej i przyjdzie w wielkiej chwale sądzić żywych i umarłych. Czy to nie są cudowne dzieła, wielkie dzieła, nowotestamentowe już, nowego przymierza. Ale dalej czytamy, zesłałeś na mnie wielkie i ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi życie z głębi ziemi, znów mnie wydobędziesz. No ja coś takiego doświadczyłem, rzeczywiście ciężkie utrapienie, byłem w szpitalu, ale Bóg mnie przywrócił, wzmocnił. Można powiedzieć, że w głębszym sensie śmierć jest takim utrapieniem, ciężkim doświadczeniem i Bóg z głębi ziemi wyprowadzi zmarłych, kiedy zmartwychwstaną w nowych, chwalebnych ciałach. Czytamy, pomnożysz moje dostojeństwo i znowu mnie pocieszysz. Bóg pocieszy, wzmocni swych sług i wywyższy ich do chwały. Psalmista chciał na instrumentach wysławiać Boga, śpiewać Mu z harfą. W Nowym Testamencie nie znajdziemy ani jednego wersetu o tym, że pierwszy Kościół używał jakichkolwiek instrumentów. I przez pierwszych bodajże 1000 lat, czy nawet 1200, nie było instrumentów w Kościele. Dopiero potem pojawiły się jako pierwsze organy. No oczywiście nie będziemy z tego powodu robić problemów i się spierać o to, ale tak było. Niemniej chodzi głównie o samą ideę, żeby śpiewać ku chwale Boga, uwielbiać Go. Psalmista mówi, rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał i moja dusza, którą odkupiłeś. I powiada również, mój język będzie głosił przez cały dzień Twoją sprawiedliwość. Także uwielbianie Boga jest taką wspaniałą rzeczą, nie przyjmowanie chwały od ludzi, ale zawsze za wszystko dziękować Bogu, zawsze Jemu przypisywać chwałę i źródło tych dobrodziejstw. A wszyscy ci, którzy szukają naszego nieszczęścia, czy diabeł, czy demony, czy jacyś źli ludzie, będą musieli się okryć wstydem i hańbą, chyba że, jeśli chodzi o ludzi, będą pokutować i nawrócą się, bo diabeł i demony, dla nich nie ma pokuty, nie ma nawrócenia. Oni świadomie odwrócili się od Boga i u nich nie ma ratunku. Dlatego, drodzy, podsumowując, Bóg prowadzi nas od łona matki aż do końca życia i do wieczności. Opiekuje się nami, wychowuje nas, wybawia z różnych utrapień i niebezpieczeństw. Kiedy ja pomyślę, jak mogło różnie być ze mną, jak kiedyś zdarzyło mi się w Warszawie całą noc spędzić na klatce schodowej na przykład. Albo raz byłem na dworcu, spędziłem noc. No, groźne są takie sytuacje. Jednak Bóg był ze mną i mnie zachował. I wiele można by powiedzieć, że Bóg wybawia swoich sług. Ostatnio mnie wybawił ze szpitala i Bóg jest wierny. Ufajmy Mu, że będzie się nami opiekował. Powierzajmy Mu nasze drogi. Budujmy na tym, co już w naszym życiu zrobił, na tych wszystkich aktach wybawienia, ratunku, pomocy i łaski. Nigdy nie wątpmy w Jego opiekę, w Jego opatrzność i powierzajmy Jemu siebie i naszych najbliższych i nasze przyszłe dni. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu i Panu Jezusowi w Duchu Świętym. Amen.